dobry. Koniec wojny to zawsze moment odprężenia wśród ludzi. Jasne, czasem zmienia się tylko okupant, pozostają straszne wspomnienia, ale przynajmniej nikt nie strzela, można żyć odrobinę spokojniej. A koniec wojny, w wyniku której kraj odzyskuje niepodległość po grubo ponad 100 latach, to już prawdziwa euforia, której jednym z przejawów jest sztuka, szeroko pojęta kultura, często w zaskakującej formie. Dziś zaczynamy opowieść właśnie o różnorodnej kulturze dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, a żeby nie było za prosto, zaczniemy od nauki i przemysłu. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Czemu? Od nauki i przemysłu, bo żeby powstawała w kraju szeroko pojęta, nieskrępowana kultura, to muszą być warunki do kształcenia kolejnych pokoleń twórców i odbiorców. Musi też być poczucie bezpieczeństwa, to znaczy jasne, pod okupacją sztuka też powstaje, ale do medium przekazywania takich myśli, na jakie ma się ochotę w nieskrępowanej formie, to jest jej jednak daleko. A zatem raz jeszcze, kultura potrzebuje wykształconych ludzi i poczucia stabilności. Z jednym i drugim zaraz po I wojnie światowej było w odrodzonej Polsce mizernie. W Polsce działały trzy uniwersytety, we Lwowie, w Krakowie i w Warszawie. Nie dość, że same ledwo zipały, bo budżety były w zasadzie symboliczne, sale i laboratoria przestarzałe, a kadra skromna, to jeszcze gdyby ktoś miał ochotę podróżować między tymi ośrodkami, to musiałby ze sobą zabierać coś na nerwice. Czemu? Bo w trakcie wojny zniszczono połowę taboru kolejowego i masę dróg i mostów. Nasi się nie poddawali, tym bardziej, że dostali pomoc z zagranicy. Od kogo? Od polskich naukowców, którzy wracali z emigracji, żeby wzmocnić kadrę naukową, rozbujać polskie szkolnictwo. Zresztą nie tylko w kwestii szkolnictwa wyższego, szybko zaczęły się pojawiać pierwsze efekty. Niedługo po odzyskaniu niepodległości niemal co trzeci mieszkaniec Polski był analfabetą, a w roku akademickim 1935-1936 na 10 tysięcy mieszkańców w naszym kraju było już 14 studentów. Może to niewiele jak na dzisiejsze standardy, ale wówczas w tej statystyce dorównywaliśmy Wielkiej Brytanii. Polskie programy nauczania, konkretnie te z początku lat 30., doceniło też Międzynarodowe Biuro Wychowania. Zostały uznane za najnowocześniejsze na kontynencie, to znaczy w Europie, żeby było jasne. A jak wyglądał podział na szkoły w porównaniu do dzisiejszego? Czteroklasowe gimnazjum, a potem albo dwie klasy ogólniaka, albo trzy klasy zawodówki. A potem, jak ktoś chciał, to oczywiście studia, przy czym były też inne możliwości samorozwoju. Powstawały uniwersytety ludowe, były darmowe kursy, odczyty, otwierano kolejne biblioteki. Wiele osób chciało kontynuować naukę po gimnazjum, jednak chęć to nie wszystko. Trzeba jeszcze mieć za co i warto ten wątek rozwinąć, żebyśmy tutaj tylko nie słodzili. Tylko około 50% uczniów kończyło edukację. Dla pozostałych nie do przeskoczenia okazywały się koszty utrzymania w większym mieście, w tym opłata czesnego. Wiele wielkich talentów zapewne przez to nie zaistniało, aczkolwiek polska nauka dwudziestolecia międzywojennego i tak miała się czym pochwalić. Choć wielu wybitnych polskich naukowców urodziło się jeszcze w czasach zaborów, jednak rzeczy niepojęte robili już po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości. Nie możemy przy tej okazji nie wspomnieć o polskiej szkole matematycznej, której osią był Lwów. Panowie w sposób niesamowity łączyli dwie teoretycznie niespójne materie, czyli rozwiązywanie poważnych kwestii matematycznych i rock'n'rollowy styl życia. Zresztą to właśnie nasi matematycy w latach 30. dokonali jednego z największych przełomów XX wieku. Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki rozpracowali działanie Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej. Tą bezcenną wiedzą nasi podzielili się z Anglikami, co okazało się kluczowe dla przebiegu II wojny światowej. Niestety nie wszyscy na Zachodzie chcieli o tym mówić, a dziś mało kto chce pamiętać. Taka już filozofia bezwzględnej polityki, a jak już przy filozofii jesteśmy, to i w tej kwestii nasi błyszczeli. Zwłaszcza ceniony był autor imponującego trzytomowego dzieła Historia filozofii, profesor Tatarkiewicz. Z zazdrością spoglądano też na naszą archeologię, zwłaszcza po spektakularnym odkryciu biskupina. Polska nauka się rozwijała, ale rozwijał się też krajowy przemysł i szeroko pojęty, choć wiem, że to bardzo duże uogólnienie, dobrobyt do tych kwestii. Oraz już do samej kultury, która w innych warunkach miałaby bardzo pod górkę, opowiem już jednak w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.